jak obłok.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Należałoby dodać jubileuszowo w audycji Serce jak obłok po dniu pełnym wrażeń. Wieczór spokojny, uduchowiony, piękny i myślę, że bardzo ważny.
Taki wspaniały gość jubileuszowy, ale najpierw uśmiechamy się ciepło. Krzysztof Łupkowski, Agnieszka Osmulska-Ilczuk
i oczywiście Joanna Kurborska.
Jeszcze dwa słowa, zanim zapowiemy gościa, na temat piosenki, którą Państwa przywitaliśmy. Zaśpiewała Ella Fitzgerald. Nieprzypadkowo, bo w ubiegłym tygodniu, 15 czerwca, minęła 15. rocznica śmierci tej wielkiej amerykańskiej wokalistki jazzowej, jednej w ogóle z najwybitniejszych śpiewaczek w historii tego gatunku, nazywanej pierwszą damą piosenki.
Do piosenek Ellie Fitzgerald warto zawsze powracać. My od czasu do czasu do nich powracamy, ale jeśli Państwo mają taką możliwość, to bardzo gorąco i serdecznie do tego namawiamy i zachęcamy. Namawiamy i zachęcamy nie mniej serdecznie do tego, by listy do nas pisać. Cały czas trwa akcja Tomik Zawierzmy, tak troszeczkę do znudzenia o niej przypominamy, ale potem się okazuje, że nagle ktoś pisze: o, dopiero usłyszałem, że u Państwa właśnie można swój wiersz złożyć w zaufane ręce, no i że może być on wykorzystany potem razem na antenie przedstawiony. Tak, właśnie może być. Proszę przysłać jeden tekst albo zestaw swoich wierszy. My wybierzemy z tego zestawu ten jeden i nagrodzimy jeden wiersz jednym tomikiem, a będziemy też powracać do listów, które zawierają większą ilość tekstów i kto wie, może kolejne tomiki także na Państwa półce będą mogły się dzięki temu pojawiać.
Przypominamy również adresy, pod które można wysyłać swoją twórczość. Ten tradycyjny na list ze znaczkiem: Katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świrskiego 56 08 110 Siedlce, z dopiskiem na kopercie Serce jak obłok. No i ten internetowy studio@radiopodlasie.pl w temacie Serce jak obłok.
To co, może jeszcze raz Ella Fitzgerald.
My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. But I get a kick out of you. I get a kick every time I see you're standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick out of you.
Książki z dobrej strony.
Proszę Państwa, będziemy chciały zachęcić Państwa dzisiaj do lektury książki i w zasadzie tak nie wiemy za bardzo, czy zapowiedzieć jednego gościa, dwóch czy trzech, bo tak naprawdę autorów książki jest dwóch, ale jeszcze trzeci ważny gość będzie się na temat jednego z autorów wypowiadał. Ale już wszystko Państwu wyjaśniamy. Nakładem wydawnictwa Znak właśnie ukazała się książka Wyjdź do światła, przesłanie świętego grzesznika. To jest książka, owoc współpracy Judyty Syrek, dziennikarki z Joachimem Badenim, z ojcem Joachimem Badenim, dominikaninem, którego Państwo chyba doskonale znają, bo nieraz już mówiliśmy o jego książkach i nieraz do nich powracaliśmy. Myślę, że warto przywołać też tą ostatnią, która ukazała się, Uwierzcie w koniec świata.
Ukazała się w Znaku, bo ostatnia, o której mówiliśmy Państwu w innym miejscu na naszej antenie, ukazała się w wydawnictwie M, czego dusza pragnie, czyli jakby alfabet, podsumowanie tego, co ojciec Badeni mówił, no i odkrycie jeszcze tych konferencji, które nie były publikowane czy wykorzystane w publikacjach.
Ale mówię ostatnia też dlatego, że to była ostatnia książka, którą udało się przed śmiercią ojca Joachima Badeniego wydać, w sensie takim, że ta książka, którą teraz w ręku trzymamy, to już nie było tutaj tej realnej współpracy, chociaż wierzymy, że ta z góry była. To również są konferencje, niepublikowane dotąd konferencje. Mam nadzieję, że one się nie dublują z tym zbiorem, o którym ty mówisz. I na pewno konferencje układające się w pewien klucz, pokazujące bardzo jasno takie przesłanie, jakie ojciec Badeni kierował do młodych ludzi. Tutaj jest ten nacisk na ludzi młodych i właśnie Judyta Syrek, która tą poprzednią książkę współredagowała z ojcem Joachimem Badenim, Uwierzcie w koniec świata, jest współautorką tej książki, zebrała te konferencje i zostały one do rąk czytelnika oddane. I my dzisiaj chcemy Państwa zachęcić, by spotkać się z współautorką, czyli z Judytą Syrek, sprawczynią całego pozytywnego zamieszania wokół konferencji ojca Joachima Badeniego. Z Judytą Syrek rozmawiała Anna Łoś z Radia Kraków, ale o ojcu Joachimie Badenim także dziś w audycji Serce jak obłok będzie mówił inny znany dominikanin, ojciec Jan Andrzej Kłoczowski.
Znudzona kościołem studentka, pożegnałam jako dojrzała, ożywiona wiarą kobieta. Ta książka, pani Judyto, to właściwie hołd dla ojca Joachima Badeniego, bardzo osobisty.
Hołd to chyba za dużo powiedziane, taki dług wdzięczności za wszystko, co dla mnie uczynił. Tak jak pani przeczytała, poznałam go jako znudzona kościołem studentka i taka, która też uprawiała clubbing. Jego opowieść o tym, że on uprawiał clubbing i to słowo niesamowicie brzmiało w jego ustach, to był pierwszy taki moment, który mnie do siebie bardzo przekonał. I to był chyba taki ważny moment w moim życiu jako młodej osoby. Tak po śmierci sobie myślałam, że być może to moje życie zupełnie inaczej by się ułożyło, gdyby nie ojciec Joachim Badeni, nie te wszystkie spotkania, rozmowy, nawet nie książki, ale po prostu te spotkania.
Powiedziała pani książki, bo to już jest która książka wokół rozmowy z ojcem Badeni?
Czwarta książka. Ta książka jest owocem wielu godzin słuchania różnych jego konferencji. Ja się bardzo cieszę, że dominikanie któregoś dnia, a konkretnie ojciec Tomasz Nowak i ojciec Maciej Hanaka, udostępnili mi nagrania z lat 90. Sami mi je tak przekazali. Ojciec Maciej z kolei udostępnił mi nagrania z takiego ostatniego okresu życia. Słowa konferencji ojca Badeniego kierowane przede wszystkim do młodych ludzi i do tych, którzy odnaleźli w sobie powołanie, czyli braci studentów, dominikanów i tych młodych ludzi z duszpasterstwa Beczka. Słuchanie tych konferencji to naprawdę była fantastyczna przygoda, bo było słychać, z jakim entuzjazmem ci ludzie przyjmowali to, co mówił Badeni, już wtedy 90-paroletni starzec. A konferencje z lat 90. na początku były takim szokiem, dlatego że ojciec Joachim, mam nadzieję, że to jest widoczne w tej książce, troszeczkę inaczej mówił do osób świeckich, a inaczej mówił do właśnie kleryków, czy tych, którzy chcieli zostać i wprowadzał ich w tą tajemnicę powołania i bycia kapłanem.
z większą swobodą mówił do osób świeckich. Ja w ogóle widzę, że on ma wielki szacunek do osób świeckich.
Ma ogromny szacunek do osób świeckich, natomiast nie wiem, czy mówił z większą swobodą. Mam wrażenie, że o tych najintymniejszych swoich doświadczeniach odważniej mówił do braci dominikanów, do swoich współbraci. Oczywiście nam wszystkim opowiadał o swoich doświadczeniach lwowskich. Tutaj od razu się usprawiedliwię. Również jest historia opublikowana z nawróceniem i dotknięciem we Lwowie, kiedy poczuł, że Matka Boża położyła mu dłoń na plecach i bardzo ojciec Joachim podkreśla, na plecach, a nie na ramieniu, tak jak ktoś kiedyś napisał. I to jest akurat fragment, którego ja w jednej książce nie puściłam całego, bo mi się wydawało, że to już było tyle razy powiedziane, a tutaj puszczam ten fragment wypowiedzi od początku do końca, tak jak on leciał na żywo, z małymi korektami.
Dlatego, że to było bardzo ważne wydarzenie, to właściwie cała przygoda mistyczna chyba się od tego zaczyna.
To było jego pierwsze mistyczne doświadczenie i myślę, że dzisiaj nie potrafimy zrozumieć kolejnych przeżyć Badeniego, jeżeli nie znamy tej historii. Po pierwsze, nie zrozumiemy tego, co on mówi o Matce Bożej, o tym, jak się przebijał przez nudę przesuwania paciorków, odmawiając różaniec, i nie będziemy umieli zrozumieć tej głębi przeżywania Eucharystii. Również tego, o czym pisze ojciec Kłoczowski na początku. My go znamy jako takiego wesołego staruszka, który popijał piwo, rum, Coca-Colę, jadał wiejską kiełbasę, opowiadał świetne dowcipy. Zresztą jeden taki dowcip jest opisany na początku tej książki. Natomiast nie poznamy go dobrze, jeżeli nie wnikniemy w tą głębszą mistykę i nie zobaczymy, że on po święceniach kapłańskich zetknął się z bardzo trudnym doświadczeniem. Najpierw jako ten grzesznik, tak, uprawiający clubbing, młodzieniec, żyjący bardzo swobodnie, dostał mocne przeżycie mistyczne, otrzymał dar widzenia ciała żywego. Dokładnie on po raz pierwszy chyba opisuje, i to opisał klerykom, że on czuł, trzymając opłatek w ręce, że trzyma żywe ciało Jezusa. On tego nigdy nie powiedział świeckim.
Nie powiedział tego pani?
On mi tego nigdy nie powiedział. On mówił, że czuje, że to jest żywe ciało, natomiast nie opowiadał, że czuje miękkość tego ciała. To tylko raz powiedział w tych nagraniach z lat 90., kiedy głosił konferencję, a tak naprawdę rekolekcje dla kleryków w Warszawie na Służewiu. I tutaj jest wiele takich fragmentów niepublikowanych do tej pory, które mnie pokazały Badeniego zupełnie innego. Książka zresztą miała być o czymś zupełnie innym.
To znaczy?
To znaczy, myśmy rok temu wymyślili tutaj w Znaku, że warto zrobić książkę, taki przewodnik dla poszukujących, bo wydawało mi się, że ojciec Joachim to był taki zakonnik, który trafiał do tych wszystkich młodych ludzi, takich jak ja, którzy gdzieś tam chcieli być blisko kościoła, ale byli trochę znudzeni, środowisko jakby na studiach podpowiadało troszeczkę inną drogę. Gdzieś tam akurat w moim przypadku ciążyło doświadczenie religijne wyniesione z domu. No taki dylemat, tak? Jedną nogą jestem w innym świecie, drugą jestem w innym. Ten świat z czasów dzieciństwa momentami nam się wydaje trochę nudny, no bo wiara katolicka właśnie pozornie jest nudna. I to miał być taki przewodnik dla poszukujących, ale wsłuchując się w te konferencje, ale również w moje wywiady, rozmowy z ojcem Joachimem Badenim, nagle odkryłam, że to jest zupełnie odwrotnie. Że to nie jest tak, że my Pana Boga szukamy, ale że to Pan Bóg szuka człowieka. I to jest takie najgłębsze dla mnie przesłanie i świadectwo ojca Joachima Badeniego, w którym on opowiada o tym, jak go Pan Bóg uwodził przez całe życie. Podkreślał to do końca swoich dni, że to Pan Bóg jego uwiódł, a nie odwrotnie. Zresztą w poprzedniej książce dzielił się tym spostrzeżeniem, że urok Boga jest większy niż urok niejednej kobiety. I niejedną kobietę Badeni w swoim życiu miał, to wiedzą wszyscy.
Jakie jest przesłanie świętego grzesznika?
Przesłanie jest takie, żeby dać uwieść się Bogu i nie trzeba tak wiele robić w swoim życiu, bo wystarczy właśnie wyjść, złapać się tego światła. Ojciec Joachim nigdy też mi w rozmowach nie powiedział, że każdy ma takie przeznaczone dla siebie światło w Piśmie Świętym. To jest prawda, którą odkryłam i to jest przesłanie, które odkryłam dopiero po śmierci, właśnie dzięki tym wszystkim konferencjom, które miałam okazję przesłuchać.
Ojciec Badyni był piewcą mistyki codzienności.
Promotorem mistyki codzienności. Pamiętam, jak 2 lata temu opowiadał mi, że coś trzeba zrobić z tą paruzją, tak? Ja mówię, ojcze, co? Nagłośnić, promować. Więc ja myślę, że jemu by się bardzo podobało słowo promotorem. Promował to, że Pan Bóg ma swój urok, że działa tym urokiem, że potrafi nawet najgorszego grzesznika wyciągnąć z klabingu i przebić się przez taką nudę. To znaczy, Pan Bóg daje światło. My się tylko tego światła musimy złapać.
Też poprzednich chciałam taki rys bardzo antyklerykalny ojca Badeniego i tutaj się to pojawia, prawda? Coś takiego nawiązującego trochę do siostry Faustyny, która kiedyś powiedziała, że piekło jest wybrukowane pioskami biskupów.
Oj tak, tutaj ojciec Joachim był strasznym antyklerykałem, przewrotnie to ogłosił, natomiast o Faustynie też jest taki fajny fragment, kiedy tłumaczy, już w ostatnim roku swojego życia miał taką bardzo przejmującą konferencję tutaj w Krakowie dla braci studentów i opowiada, że nie każdy jednak będzie Faustyną Kowalską. Nie każdy będzie miał dar widzenia kwiatków w garnku, który był pełen ciężkich ziemniaków. Natomiast no tutaj ten jego odcień antyklerykalny, nie wiem jak to określić, ale on nie był człowiekiem, który się gorszył tym światem. On nie był człowiekiem, który próbował wydobyć zgorszenie na powierzchnię. To był kapłan, który wydobywał dobro i nigdy nie mówił o innych ludziach, nie wydobywał ich grzechów. Ja się przez tyle lat z nim spotykałam. I chociaż on bardzo dobrze podejrzewał moje grzechy, że tak powiem, i wiedział, jaki styl życia preferuję, nigdy nie czynił mi z tego wyrzutu, raczej pewne sytuacje z taką złośliwym komentarzem, ale bardzo zabawnym, puentował i częściej mówił o swoich grzechach, o tym, że on jest grzesznikiem i to chyba było w nim najbardziej antyklerykalne. Zresztą miał takie powiedzenie do braci dominikanów, obyś nigdy nie stał się z kleryka klerem. I miał takie piękne powiedzenie, że powinniśmy najpierw, i to jest zdanie, które odkryłam tak naprawdę po śmierci, dopiero przy okazji tej książki, najpierw dobro, potem zło, najpierw Kościół, potem kler. I to jest najpiękniejsze przesłanie.
Miasta, które są.
Im większa nędza, tym większe miłosierdzie.
Tak, to się akurat dotyczy takiego rozdziału. Nie wiem, czy chcę zdradzać, tylko zasygnalizuję rozdziału, który opowiada o tym, dlaczego prostytutka może wyprzedzić biskupa w drodze do nieba. Nie będę Państwu odpowiadać, ale puenta jest właśnie, i to też jest taka perełka z myśli, z tych konferencji, które nam zostawił ojciec Joachim Badeni, że im większa nędza, tym większe miłosierdzie. I mam nadzieję, że ta książka będzie taką promocją drogi, która wyrywa nas z ciemności ku światłu i że bardziej zachęci ludzi do tego, żeby się tego trzymać, tego światła, bo rzeczywiście ja to potwierdzam też swoim życiem, kiedy człowiek się już złapie tego światła i odnajdzie je w swoim życiu, to patrzenie wstecz uświadamia, jakie to życie było nudne. Nawet jeżeli to był ostry clubbing, to tak naprawdę to była nuda.
Tomasz Halik mówił, że nie dziwi się osobom niewierzącym, że nie wierzą, dlatego że bardzo często jest tak karykaturalny obraz Boga, jaki mamy, tego technokraty, takiego liczącego nasze dusze, istoty pozbawionej miłosierdzia, istoty pozbawionej jakiejś uczuciowości. I myślę, że obraz Boga u ojca Badeniego jest trochę podobny, znaczy to jest to właśnie to światło.
On nawet mówi w jednej konferencji, że my, i to mówi bardzo ostro do kleryków, tu jest ten akcent antyklerykalny, my robimy z Pana Boga superprawnika, który jest otoczony szeregiem nadprzyrodzonych różnych sił, przeorów, subprzeorów, biskupów i tak dalej. A Pan Bóg od czasów pierwszego upadku człowieka w raju, ojciec Joachim przybliża nam taką scenę bardzo piękną z Księgi Rodzaju, kiedy Pan Bóg przechadza się po raju i szuka Adama. I to jest właśnie tak z Panem Bogiem, że to On chodzi po tym świecie, tak? I szuka grzeszników. Dlatego ten Kościół jest chyba tak uroczy i absolutnie nie jest nudny. Nam się wydaje, że wiara katolicka jest bardzo nudna, że msza jest nudna. I ojcu Joachimowi też w pewnym momencie tak się wydawało, bo zaraz po święceniach kapłańskich miał taki moment, kiedy odmawiał Pan z Wami. I to mu się wydawało, że tak klepie bez sensu. Niczego nie można w tym ciekawego odnaleźć. Natomiast ojciec Joachim w bardzo charakterystyczny sposób podszedł dla siebie. I ja przyznam się, że miałam dokładnie taki moment strasznego kryzysu w pracy nad tą książką. I dotarłam właśnie do konferencji, w której ojciec Joachim opowiada o tym, jak się nudził w czasie mszy świętej. I nagle mówi do siebie tak. Albo pojedziesz do wiejskiego klasztoru hodować króliki, albo się przebijesz przez tą nudę. Więc to było zdanie, które mi bardzo pomogło w tej książce, bo ja rzeczywiście miałam taki moment strasznie kryzysowy, kiedy wydawało mi się, że już nie skończę tej książki. I pomyślałam sobie, albo Syrek, jedziesz na wieś hodować króliki, może jeszcze krowy, albo się przebijasz i kończysz to wszystko.
Książka jest bardzo poruszająca, piękna, zakończona mistycznie.
W pierwszym odruchu zapomniałam, jak się ta książka kończy, dlatego że już myślę o kolejnej. I książka się kończy modlitwą. I tutaj zdradzę troszeczkę kulisy. Ta książka nie kończyła się modlitwą. Ta książka kończyła się taką receptą, jak sobie poradzić, co zabrać na tą drogę do tego światła, jak złapać to światło. I tam są różne rzeczy. Ojciec Joachim mówi, żeby absolutnie nie łapać się dewocji, żeby nie trzymać się takiej rąbanej ascezy. Tych jego pomysłów tutaj jest kilka. One były wydobywane i z wywiadów, i z konferencji. Natomiast najtrudniejsza konferencja, która mnie poruszyła od pierwszej minuty, kiedy jej słuchałam. To jest konferencja z lat 90. Ojciec Joachim miał wtedy wygłosić konferencję o spowiedzi, o warunkach dobrej spowiedzi i nagle spontanicznie zaczął się modlić. I ta modlitwa kończy książkę. To jest taka modlitwa oczyszczenia. Bardzo drżałam, redagując tą modlitwę i tutaj jest niewiele zmian. I przy pomocy ojca Kłoczowskiego mam nadzieję, że udało nam się oddać charakter, wrażliwość. A przede wszystkim właśnie ta modlitwa pokazuje nam nie tego staruszka wesołkowatego, tylko człowieka totalnie zagłębionego w Panu Bogu.
Prawdziwego mistyka, którego pani miała przyjemność znać, ja także.
We światło jest na drodze mej, nic nie zgasi go. Wiem, nie zgubię się, bo we mnie jasno jest. Świecisz Ty w każdej ciemności. Blaskiem swym ogarniasz mnie. Światło jest na drodze mej, nic nie zgasi. Nie zgubię się, bo we mnie jasno jest. Świecisz Ty w każdej ciemności. Blaskiem swym ogarniasz mnie.
Joachim, to może dziwne to powiem, był taki sam prywatnie i publicznie. To znaczy, nie była to osoba rozdwojona. Był tak tożsamy i tak zwarty w sobie, że można powiedzieć, że czy wtedy, gdy występował publicznie, gdy wygłaszał jakąś konferencję, czy też odprawiał mszę świętą, był taki sam jak wtedy, gdy rozmawialiśmy z nim prywatnie i osobiście. To nie znaczy, że nie zachowywał się inaczej, tylko po prostu wewnętrzna tożsamość była bardzo wyraźna i taka sama. Jeżeli natomiast powiemy o tym, jak się zachowywał, no właśnie, w relacjach takich braterskich, zarówno w stosunku do naszych braci studentów, jak i do braci, z którymi żyliśmy wspólnie w konwencie, był człowiekiem z ogromnym dystansem do samego siebie. Ale takim, powiedziałbym to, duchowym dystansem, który zachowując wewnętrzną pogodę, był bardzo właśnie poważny jednocześnie, a powaga wyrażała się w ogromnym dystansie do samego siebie i umiejętności, tak powiem, nawet kpienia z siebie i nawet swoich ułomności czy pewnych śmieszności, których największym ludziom nie tylko można przypisać, ale można zaobserwować, on je akceptował i traktował z uśmiechem. To powodowało, że kontakt z nim był bardzo po prostu łatwy, dlatego że będąc tak wewnętrznie tożsamy, był w pełni otwarty i gotowy na przyjęcie każdego pytania, udzielenia w miarę dobrej odpowiedzi. Po prostu dobrze nam z nim było. O kontakt z młodymi, to muszę powiedzieć, że patrzę na tę sprawę z dystansem, albowiem sam mam doświadczenie, gdy jako młody student spotkałem duszpasterza akademickiego w Poznaniu w latach 50. i wiem, jak mnie wtedy szukam słowa, ale chyba tak najlepiej powiedzieć, po prostu zachwycił, albowiem spotkałem w nim kogoś, na kogo chyba podświadomie czekałem. Kogoś, dla którego sprawy Boże, sprawy Kościoła i sprawy człowieka były niesłychanie ważne i poważne i traktował, pamiętam mnie, gdy przychodziłem z rozmaitymi problemami, bardzo na serio i bardzo ważne. To było istotne w moim osobistym rozwoju. I gdy obserwowałem go później, gdy razem pracowaliśmy w duszpasterstwie akademickim, że był człowiekiem, który jakby samą swoją obecnością przyciągał. Ktoś, kto mógł patrzeć z zewnątrz, mógł powiedzieć, to taki miły, bardzo starszy ksiądz, który ma ogromne poczucie humoru, opowiada znakomite dowcipy, no więc wszyscy go chętnie słuchają. Ale to nie tylko to, dlatego że chyba nawet bardziej uważnie słuchano go wtedy, gdy miał coś bardzo istotnego do powiedzenia na konferencjach, czy bardzo intymnych, osobistych rozmowach, którym tym swoim już bardzo pod koniec życia słabnącym wzrokiem potrafił tak świdrować człowieka do samego dna i pomóc mu zrozumieć przez siebie samego jego własne problemy, to było bardzo ważne i bardzo istotne. I chyba właśnie to było bardzo ważne. Mówi się często, że jest teraz jakiś kryzys ojcostwa. Wielu ludzi ojciec Joachim przyciągał, mówię o młodych ludziach, właśnie dlatego, że był po prostu ojcem. Thank you. rozumiem myślenie, a bardzo jestem oswojony z tym myśleniem ojca Joachima, to dla niego słońce, światło, to były synonimy Boga. To znaczy obrazy, które w sposób najbardziej adekwatny opisywały rzeczywistość Boga. Dlaczego słońce? Dlatego, że słońce spontanicznie przyciąga człowieka. Szczególnie wtedy, gdy nie boi się samego siebie i nie potrzebuje chować się w rozmaitych zakamarkach, jak również nie boi się sięgnąć do tych zakamarków, w których jakże często my wszyscy przechowujemy jakieś ciemne i dla siebie nawet niezrozumiałe rzeczy. Wejść w słońce to po prostu otworzyć się, wejść w światło to po prostu otworzyć się na obecność Boga. Zarówno w świecie, jak i w najgłębszej tajemnicy ludzkiego serca i ludzkiego sumienia. Wejść w światło, wejść w słońce to tyle, co po prostu pozwolić, by Bóg pozwolił mi zachwycić się sobą, Bogiem, światem i nawet najwięksi pesymiści uczyli się odnajdywać w samym sobie jakieś iskry tego Bożego światła, a przez to bardzo ważne. Umiał przywracać ludziom wiarę w siebie. Nie dlatego, żeby człowiek stał się z siebie bardzo zadowolony, ale dlatego, że uwierzywszy siebie, mógł nareszcie od siebie wymagać.
Twoje wszystkie słowa spełnią się, ja wierzę. I zobaczę kiedyś Twoją twarz. To, co jest zakryte, będzie jak olśnienie. Wszystko nowe wtedy stanie się. Twoje wszystkie znaki dzieją się, jak wierzę. Ty przyszedłeś, by pokonać mrok. I nie zgaśnie płomień, choćby był tak słaby. Rozpalisz i ochronisz go. Każda noc, każdy dzień, jak zaćmienie słońca, może wciąż zadziwić nas. Każda noc, każdy dzień mówi mi, że ty. Słowa spełnią się, jak wierzę. Jeszcze tylko oddech, taniec przed. To, co jest nieważne, pyłem znów się stanie. A ja więcej nie obejrzę się. Każda noc, każdy dzień, jak zaćmienie słońca, może wciąż zadziwić nas. Każda noc, każdy dzień mówi mi, że tylko miłość wiecznie trwa. Twe słowa i znaki, cuda i niebo, ja wierzę, że spełnią się. Każda noc, każdy dzień, jak zaćmienie słońca, może wciąż zadziwić nas. Tylko miłość, yeah.
Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski o ojcu Joachimie Badenim, a wcześniej z Judytą Syrek, Anna Łoś z Radia Kraków. Przypomnijmy wszystko to w związku z książką Wyjdź do światła, przesłanie świętego grzesznika, czyli konferencję przede wszystkim dla młodzieży ojca Joachima Badeniego, dominikanina, które zebrała Judyta Syrek.
Ona i on.
I to już wszystko dzisiaj w audycji Serce jak obłok. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy Państwu dobrej, spokojnej nocy. Krzysztof Łupkowski, Agnieszka Osmulska-Ilczu
i Joanna Kuczborska.
Kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi, cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Stara baba zastragana wyrzuciła wielki koszyk. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii. A pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Cóż ci dam? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczy. Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego.